Dzisiaj chciałbym mówić na temat Bożej łaski, Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Tutaj jak czytał brat Marcinowicz w psalmie, tam jest, było powiedziane, że bezbożni nie uznają Boga, że grzeszą, czynią zło. I tak jest na tym świecie. Ludzie bezbożni nie znają Boga i nie chcą Go znać. Ale jeżeli coś się dzieje na świecie, to mówią, że to wina Boga. I wielu ludzi, nawet tych, którzy nie wierzą, składają zawsze winę na Boga. To znaczy, że oni tak naprawdę wierzą, tylko nie chcą zaufać Bogu, dlatego że chodzi o to, jeżeli człowiek przychodzi do Boga, to przychodzi z wyznaniem grzechu, jak tutaj brat czytał. Nie ma innej możliwości, żeby Bóg przyjął człowieka i mógł jego zbawić, jak tylko poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa i poprzez to, że człowiek ma skruchę w swoim sercu i przychodzi do Boga. Kiedyś jak za Nerona było prześladowanie chrześcijan, został Rzym spalony, to wszystko złożyli to na chrześcijan. I mówili, że to wszystko winna jest ryba. I dzisiaj niektórzy nawet wierzący ludzie mówią, to wszystko ryba. Że winna ryba, jak coś się dzieje. Trzeba czasami zastanawiać się nad słowami, które my mówimy, żeby to nie było oskarżeniem Boga. My czasami nie zdajemy sobie sprawy, rzucimy coś dla ludzi, jakieś hasło, coś powiemy, a później się zastanawiamy, przecież ja coś złego powiedziałem i to przeciwko Bogu. Jak to mogłem to uczynić? I później człowiek myśli, dlaczego przychodzą nieszczęścia, trudności w życiu naszym? Dlatego, że Bóg nas wychowuje, bo Bóg nas kocha. Czy my, jak mamy swoje dzieci małe czy wnuków, nie chcemy ich wychować na posłuszne dzieci Boże? To jest pragnieniem każdego rodzica, każdej babci, każdego dziadka, żeby dziecko było praworządne, żyło w moralności, czystości i świętości. Nie zawsze to się udaje. Bo to życie czasami prowadzi człowieka do grzechu, a później do upamiętania, skruchy i nowego życia. Ale czasami trzeba pożynać konsekwencje naszych czynów. Ale jak już powiedziałem, że u Boga jest wielka łaska, miłość i miłosierdzie. Przeczytajmy z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, to naród izraelski był przy górze Synaj, wtedy kiedy to Mojżesz poszedł do Boga, żeby wziąć tablicę z 10 przykazaniami. To jest druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 3 wiersza czytamy. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześniej rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom, synów izraelskich, złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli serce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wylał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I wstąpił Mojżesz i Aaron i Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga. A potem jedli i pili i rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł: czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was, oto Aaron i Hur są z wami. Kto by miał jaką sprawę, niech się zwrócą do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obok zakrył ją i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obok okrył ją przez 6 dni. Siódmego dnia zawołał na Mojżesza z obłoku, a chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę, a był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. Ludzie, widzimy, Izraelici byli szczęśliwi. Oto powiedzieli, że co Pan Bóg powie, wszystko wypełnimy. Wszystko. I była złożona ofiara, Mojżesz pokropił ich krwią, zostało zawarte przymierze, że będą posłuszni dla Boga. Dali taką obietnicę. Ale czy to długo w tym wytrwali? Zobaczmy, że człowiek daje Bogu obietnicę, a nie jest w stanie jej wypełnić. Wielu ludzi nie uwierzyło i później rozpoczęły się problemy, trudności, grzech. Tutaj widzimy, że Aaron i 70, i Hur i 70 starszych nawet Boga widzieli na tej górze będą. A później co się stało? Co się stało z Aaronem? Co się stało z tymi 70 starszymi? Jak Mojżesza zabrakło? 40 dni był na górze i 40 nocy u Boga. To taki był czas postu. On nie jadł i nie pił. Był na górze u Boga. A dopiero otrzymał prawo i przykazanie. I później Mojżesz o tym wspomina, zaraz o tym przeczytamy i zobaczymy, jak szybko naród izraelski odstąpił od Boga w czasie tego oczekiwania na Mojżesza. I to czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej. Tutaj Mojżesz już przypomina o tych sprawach, które się działy w przeszłości dla swego narodu. I tutaj czytamy o tym zajściach, które stały się pod jego nieobecność. I czytamy to w 9 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej od 17 wiersza. 9 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej od 17 wiersza. Pochwyciłem obie tablice i rzuciłem je oburącz i rozbiłem je na waszych oczach. Padłem na ziemię przed Panem jak poprzednio przez 40 dni i 40 nocy. nie jedząc chleba i nie pijąc wody z powodu wszystkich grzechów waszych, któreście popełnili, czyniąc zło na Jego oczach, pobudzając Go do gniewu. Bałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakim zapłonął Pan na was, chcąc was wytępić. Ale tym razem Pan mnie wysłuchał. Także na Arona rozgniewał się Pan bardzo i chciał go zgładzić. Modliłem się wtedy także za Arona. A dzieło waszego grzechu, owego cielca, wziąłem i spaliłem w ogniu. Rozbiłem go doszczętnie, aż stał się miałki jak proch. Po czym proch z niego wrzuciłem do potoku spływającego z góry. Rzekłem na Tabera, Masesa i Kibrot, Hattawa, pobudziliście Pana do gniewu. A gdy was Pan wyprowadził z Kadesz Bernea, mówiąc, wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem. Byliście nieposłuszni rozkazowi Pana Boga waszego i nie uwierzyliście Mu i nie słuchaliście Jego głosu. Byliście krnąbrni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem. Patrzy przed obliczem Pana, leżałem przez owe 40 dni, 40 nocy. Pan bowiem powiedział, że was wytępi. Modliłem się do Pana tymi słowy. Panie Boże mój, nie gub swego ludu ani swego dziedzictwa, które swoją wielkością wyzwoliłeś, który potężną ręką wyprowadziłeś z Egiptu. Wspomnij na swoje sługi, na Abrahama, na Izaaka, na Jakuba i nie zważaj na upór tego ludu, na jego złość i grzech, aby i ty z tej ziemi, z której was wyprowadziłeś, nie mówiono, ponieważ Pan nie mógł ich wprowadzić do ziemi, którą im obiecał. I z nienawiści do nich wyprowadził ich, aby ich wygubić na pustyni. A przecież oni są Twoim ludem, Twoim dziedzictwem, które teraz wyprowadziłeś swoją wielką mocą i swoim ramieniem wyciągnięty. Długo naród izraelski wytrwał w tym postanowieniu? Widzimy, że nie. Nakłonili jeszcze Arona do tego, żeby zrobić złotego cielca. Aron też uległ dla nich. Zobaczmy, 70 starszych, Aron i Hur widzieli Boga, rozmawiali, jak Bóg do nich przemawiał. I jak szybko się odwrócili i zrobili cielce i mówili, że to jest nasz Bóg. Ludzie wierzący czasami tak postępują, jak tu w tym przypadku. To jest dla nas przykład tego, żebyśmy nie byli tak przewrotni, jak oni w tamtych czasach. Żeby widzieć Boga i takie rzeczy uczynić, to wydaje się dla nas niemożliwe. A jednak jest możliwe. Skoro Jezus był na ziemi tutaj jako sam prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, i którego skazali na ukrzyżowanie, i dzisiaj też by to samo się stało. Bo człowiek nie lubi tego, co nakazuje Bóg. Ale tutaj w tym wypadku widzimy łaskę, miłosierdzie Boga i miłość. My nieraz też mówimy, że Bóg ukarał mnie. Ale czy to słusznie? U Boga jest łaska, miłość i miłosierdzie. Czy Bóg nie miał prawa ukarać i zabić Arona za to, że on tak poważną rzecz zrobił, zło, poważny grzech, chciał karać go śmiercią. Ale Mojżesz, jak widzimy, modlił się, ale to wszystko było z natchnienia Bożego. To wszystko Boża łaska. To, że Bóg wysłuchał Mojżesza, to mógł go nie wysłuchać. Ale kto natchnął jego rozum, mądrość do tego, żeby on w taki, a nie inny sposób się modlił i wołał do Boga? Przecież jeżeli my modlimy się o coś, to też Duch Święty wstawia się, jak to apostoł Paweł mówi w 8 rozdziale listu do Rzymian, w niewysłowionych modlitwach za nas, westchnieniach za nas, żebyśmy wiedzieli o co i jak się modlić. Także mamy postrzegać Boga jako tego, który otacza nas wielką łaską i wielką miłością. Bo to miłość Boża tylko sprawiła to, że Bóg nie wytępił narodu izraelskiego. Co prawda ukarał tych, którzy zbuntowali się całkowicie. Nie chcieli iść za Mojżeszem, ani za Bogiem. Chcieli wrócić do Egiptu. Tych ukarał. To jest prawda, że Bóg kara ten świat za ten bunt przeciwko Bogu, żeby ludzie wierzący się nie odwrócili jeszcze od Boga. Sąd i kara spotka bezbożnych ludzi. Ale Bóg ukarał, jak wiemy, Jezusa Chrystusa za grzechy ludzkości. I jest wybór człowieka. Wybierz drogę, którą chcesz iść. Czy w posłuszeństwie i miłości do Boga i miłości Boga do człowieka? Bo ktoż taką cenę zapłacił, jak nie Jezus, za ludzkie grzechy? Chciałbym dać kilka przykładów tej miłości Bożej, zarówno Starego Testamentu i łaski i miłosierdzia, jak i z Nowego Testamentu. Cała Biblia jest, jak wiemy, natchniona przez Boga i Bóg pokazuje o swojej łasce miłości na przełomie całej historii ludzkości. Przecież Ewa powiedziała do szatana, że co? Że Bóg nam powiedział, jeżeli zjecie z tego owocu, umrzecie. A on powiedział, to nieprawda. Otworzą się wam oczy i poznacie dobro i zło. I tak się stało. I Bóg wypędził jedynie na ziemię, ale nie ukarał śmiercią. I dalej ludzkość istnieje. Dalej ta łaska i miłość Boża istnieje. A Chrystus, jak wiemy, jako Jezus był przeznaczony już przed założeniem świata, jak to mówi Piotr. I dopiero objawił się dla nas w czasach ostatecznych. Chciałbym teraz jeszcze dać przykład Dawida, który napisał psalm 900 lat przed narodzinami Chrystusa. Przekazał agonię, to cierpienie, które rozważaliśmy w poprzednią niedzielę, 22 psalmu. Jeszcze Jezus się nie narodził, a już Dawid w swoim proroctwie od Boga przekazał jego cierpienie. W 110 psalmie mówi o tym, że jest arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Zobaczmy, jak daleko idące proroctwo. I kto? Ten Dawid, który został królem narodu izraelskiego. Ten, który pisał tak piękne psalmy i te proroctwa, też upadał nieraz duchowo i grzeszył. Czytamy w 2 Księdze Samuela, 12 rozdział. Tutaj mowa jest o tym, jak Natan przyszedł do Dawida, kiedy on zgrzeszył z Batrzebą. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi i chleba jego jadała i skupka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił, za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem? Tak mówi Pan Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana, na twoje łono dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze na to. Dlaczego więc zgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza, Chetejczyka, zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zabiłeś mieczem amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną zgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza, Chetejczyka, by była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz, ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. W tym fragmencie może ktoś widzieć surową Bożą karę, ale ja w tym fragmencie dostrzegam wielką Bożą łaskę względem Dawida. Bo jak już powiedziałem na samym początku, kim był Dawid? Bożym pomazańcem, mężem Bożym i który osobiście znał Boga. Bo Bóg do niego przemawiał. On psalmy napisał jako proroctwo. To nie był zwykły człowiek, ale człowiek, który był bardzo blisko Boga, który znał Boga. Miał harę, żon ile chciał. Mógł jeszcze brać dziewicę z narodu izraelskiego, powiększyć swój harę. Ale zobaczmy, co jemu się stało. Zapragnął żony Uriasza, Batszeby. A mąż był na wojnie. A on wziął sobie ją. Ona też nie stawiała oporu. Nie ma napisane w Biblii, że stawiała oporu. Czyli oboje zgrzeszyli. Według prawa mojżeszowego oboje zasługiwali na karę śmierci. Żeby Bóg tak naprawdę chciał ich ukarać, to musieliby umrzeć ze względu na to, że nie byli posłuszni prawu mojżeszowemu. trzeciej księdze Mojżeszowej czytamy o tym w 20 rozdziale 10 wiersz. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Żeby oni ponieśli śmierć, to można by było powiedzieć, oto kara Boża. Tak. Ale zobaczmy, jak wielką łaskę Bóg okazał dla Dawida. Nie ukarał ani Batrzeby, ani Dawida śmiercią. Chociaż Dawid i Batrzeba ponieśli konsekwencje swego grzechu, ale poprzez miłosierdzie, łaskę i wielką Bożą miłość. My mamy postrzegać Boga jako nie tego, który kara, stoi z batem jak kat, ale postrzegać Boga jako tego, który daje nam wielką łaskę, miłość i miłosierdzie. My na to nie zasługujemy często, bo grzeszymy, czynimy złe rzeczy, ale Bóg obchodzi się z nami łaskawie. Tak jak się obszedł łaskawie z Dawidem i jego rodziną, to wszystko Boża łaska. I takiego my mamy postrzegać Boga. Boga, który dyscyplinuje i wychowuje swoje dzieci. Bo to jest miłość Boża. Jeżeli my nie karamy swoich dzieci, a oni robią zło, to znaczy, że my ich nienawidzimy. Ale jeżeli my ich kochamy, to my będziemy ich wychowywać w dyscyplinie i posłuszeństwie. To jest jeszcze ciekawe, że z Batrzeby i Dawida narodziło się jeszcze czterech synów w tym związku. To jest napisane w pierwszej kronik, w trzecim rozdziale, piąty wiersz. Pierwsza kronik, trzeci rozdział, piąty wiersz. Ci zaś urodzili się w Jerozolimie. Szymea, Szabob, Natan i Salomon. Ci cztery z Batrzeby, córki Amniela. Ktoś powie, ale pierwszy syn musiał umrzeć. A ile to dzisiaj kobiet wierzących roni dzieci? Ronią jedno, dwa, trzy, a nawet i kilka, a później rodzą się dalej dzieci zdrowe, silne. To nie można nazwać, że to jest kara jakaś. Ale wszystko to jest Boża łaska, Boża miłość. I ci dwaj synowie, Natan i Salomon, są w rodowodzie. W rodowodzie Mateusza, pierwszym rozdziałem jest Salomon z tej linii królewskiej. Natomiast z linii ziemskiej od Adama czytamy, że syn Natan jest w tym rodowodzie jako syn Dawida. Jak wielkie błogosławieństwo jest dane dla Dawida. To czytamy w Ewangelii Łukasza, trzeci rozdział i 31 wiersz. Chodzi o tym drugim synu Dawida, Natanie. Syn Melei, syn Meny, syn Mattaty, syna Natana, syna Dawida. Tak więc widzimy, że to jest wielkie błogosławieństwo, łaska i miłość w stosunku do Dawida. I Dawid to wiedział. Dawid przeżywał tą Bożą łaskę i miłość w stosunku do niego, jako jego otacza sam Pan nasz Bóg. To jest wielkim błogosławieństwem. Czyż Jezus nie pokazał tej Bożej łaski i miłości dla narodu izraelskiego, jak był tutaj na ziemi? On też okazywał wielką miłość i łaskę względem tych, którzy zgrzeszyli tutaj na ziemi. Oto przebywał on w gościnie, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 36 wiersza w domu faryzeuszy. Kiedy to przyszła do tego domu grzesznica i jak się zachował Jezus, a jak zachował się faryzeusz? Faryzeusz uważał, że takie kobiety powinni ponieść konsekwencje swoich grzechów i być ukarane, a nawet ukamienowane, bo tak uczyło prawo Mojżeszowe. Ale Jezus znowu okazuje łaskę względem grzesznika i pokazuje to Bożą miłość i to, że dla każdego człowieka jest dana szansa. Szansa pokuty, opamiętania, przebaczenia i nowego życia. I zaprosił go pewien faryzeusz, czytamy 7 rozdział Łukasza 36 wiersza, aby z nim jadł. Wszedł wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówi sam sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałbym, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Kto więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę, szedłem do twojego domu, a nie dałeś wody dla nóg swoich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje, włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie ona, odkąd szedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy moje oliwą nie namaściłeś, a ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie. Cóż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Widzimy tutaj wspaniałomyślność Jezusa, Jego łaskę, miłość i miłosierdzie względem tej kobiety. Wracając jeszcze do Dawida, Dawid sam wyrok na siebie wydał. Powiedział, że w czwórnasób powinien być ukarany. I został on przez to zdyscyplinowany przez Boga, że czterech synów musiał umrzeć, a też Bóg nie ukarał jego śmiercią, choć on powiedział, że ten mąż zasługuje na karę śmierci. Sam sobie powiedział, że taką karę powinien ponieść taki mąż. Tak samo i tutaj w stosunku do tej kobiety. Faryzeusz patrzy na nią jako grzesznicę, która całuje nogi Jezusa i polewa pachnidłem, jak tutaj widzimy. Był zaskoczony, jak może prorok do tego dopuścić. A Jezus mówi, że ty mnie nie umyłeś nóg, nie ucałowałeś mnie. Bo taki był zwyczaj w tamtych czasach, że jak gość przychodził do domu, to trzeba było dać miskę, umyć nogi i wytrzeć prześcieradło. On tego nie uczynił. Faryzeum. A oto mówi, ta kobieta, skoro tak postąpiła, chociaż jest grzesznicą, ale ona ma skruchę w sercu, dlatego wybaczone są jej liczne grzechy. I mówi, twoja wiara zbawiła cię. Idź w pokoju. Widzimy tu też wielką Bożą łaskę i miłość względem grzeszników. To było prawo, to był zakon. Ta kobieta znała dobrze prawo Boże, znała dobrze zakon, ale była grzesznicą. I zasługiwała na karę śmierci, jak wiem, przez ukamienowanie. Ale Jezus okazał jej łaskę. Pokazał, jak ci Bóg jest prawdziwy. Jego atrybut, jego charakter, jego miłość względem ludzi, ludzi wierzących. Także pamiętajmy o tym, że Bóg względem człowieka wierzącego jest łaskawy, miłosierny i pełen miłości. Drugi przykład jest też kobiety, którą złapano na cudzołóstwie, a które przyprowadzono do Jezusa, żeby wydał wyrok. A on znowu okazał się wspaniałomyślny w stosunku do tej kobiety. Czytamy to w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Od pierwszego wiersza. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i siadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego, nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi, a gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim po... Czynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępia. A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł jej Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź mi odtąd już, nie grzesz. Tak samo i do nas mówi Jezus. Idź i więcej nie grzesz. Żyj w moralności, w czystości, w świętości. Dlatego, że Bóg nas wyrwał z tego świata. Postawił na tą drogę wiary. okazał nam wielką łaskę i wielką miłość, żebyśmy nie przeważyli ona, ale postrzegali tą Bożą miłość względem nas. Dlatego, że Bóg nas ukochał, wybrał z tego świata. Wielu ludzi, jak wiemy, naszych znajomych, kuzynów, sąsiadów, trwa grzech i jeszcze wyśmiewają nawet tych, którzy powtórują, bo jakże to nie chcesz tak żyć jak my w tym świecie, bierz z tego życia wszystko, bo niedługo umrzesz. Ale co będzie dalej? A ludzie mówią, zakopią, rzucą i na tym koniec. Ale dla nas to nie jest koniec. My poznali, że Bóg istnieje. Znamy Go przez Pismo Święte, znamy Go przez proroctwa, które się wypełniły i znamy też przez Ducha Świętego, który zamieszkał w naszym sercu i dał nam to odnowę duchową i nowe życie. Chciałbym jeszcze z Dziejów Apostolskich przeczytać 7 rozdziału ten moment, kiedy był Szczepan kamienowany, który głosił dla swego narodu izraelskiego Jezusa jako Pana, Boga i Zbawiciela, a przy tym też był, jak wiemy, za świadka Saul, który pilnował ubrania i nie był przeciwny temu, że kamienowali Szczepana. I w jaki sposób Szczepan się do tego odniósł? Przeczytajmy ten fragment, to jest 7 rozdział Dziejów Apostolskich od 54 wiersza. A słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na jego zębami. On zaś będąc pełen Ducha Świętego utkwiwszy wzrok w niebo ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej rzekł. Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto kamienowali. Świadkowie zaś złożywszy szaty swoje od stóp młodzieńca, zwanego Saulem, i kamienowali Szczepana, który modlił się tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im tego, gdy to powiedział skonał. Czy my jesteśmy w stanie tak powiedzieć jak Szczepan do tych, którzy nas oskarżają? Do tych, którzy nas nienawidzą, do tych, którzy nas krzywdzą, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie zawsze tacy jesteśmy wspaniałomyślni, ale życzymy tym ludziom nieszczęścia, jakiejś kary Bożej. Jak to jest? To są przykłady tego, żebyśmy nawzajem sobie nie złożyczyli i złego nie życzyli. Bo Jezus zapłacił za nas karę, grzech, wyrwał nas z tego świata. Czy my jesteśmy w stanie odkupić nasze grzechy? Niestety nie. I co Jezus powie na sądzie? Ty nie przebaczyłeś dla tych, którzy Ciebie krzywdzili, a ja Ci wybaczyłem? No jak to jest? Człowiek sam na siebie ściąga karę. Sam. Bóg nie kara, tylko sam człowiek na siebie ściąga karę poprzez nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Bo my nie jesteśmy w stanie wyjednać u Boga nic przez swoje życie i dobre uczynki tylko poprzez łaskę i Bożą miłość. Chciałbym jeszcze przeczytać na temat Saula, jak jemu objawił się Jezus w drodze do Damaszku. Z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich od 1 wiersza czytamy. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana, prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś rówieśników drogi pańskiej, zwolenników drogi pańskiej, zarówno z mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniło go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wziął go wtedy za rękę, zaprowadzili do Damaszku, i przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Oto człowiek, który dyszał chęcią mordu, zwolennikiem drogi pańskiej, otrzymał Bożą łaskę i Bożą miłość i stał się wielkim apostołem, prekursorem wiary chrześcijańskiej dla Boga. Czy to nie jest Boża łaska i Boża miłość względem Jego i względem nas? Bo to wszystko też jest dla nas. Dzisiaj listy apostoła Pawła są bardzo pouczające i potrzebne do rozwoju i życia duchowego. Apostoł Paweł niczym nie zasługiwał w tamtym czasie na to, co się z nim stało. I on później o tym wszystkim mówi w swoich listach, że to się stało tylko dzięki Bożej łasce, miłości względem Niego. A to, czy dla nas Bóg okazał łaskę jako grzeszniku i dał nam zbawienie i życie wieczne? Zastanówmy się nad tym. A może to my urodziliśmy się jako chrześcijanie w chrześcijańskiej rodzinie i otrzymaliśmy religię naszych ojców, dziadków, pradziadków? Ale religia żadna nie jest w stanie zbawić człowieka, jeżeli nie ma skruchy w sercu, nie ma zrozumienia i poznania. Na czym polega ta Boża łaska? My jako ci, którzy uczyliśmy się w średniej szkole, może wcześniej ktoś i może ktoś sam czytał Krzyżaków i zna takiego bohatera jak Jurand, który wybaczył dla Zygfryda to, co uczynił z jego rodziną. Jego żona zginęła z rąk krzyżackich rycerzy podczas napadu krzyżaków na Spychu. Od tamtej pory poświęcił się zemście i stał się postrachem rycerzy zakonu. Był ojcem Danusi ukochanej i pierwszej żony Zbyszka z Bogdańca. Krzyżacy Zygfryd de Love za zabicie kilku rycerzy zakonnych, w tym Rodgiera, wypalili mu jedno oko. Drugie stracił już wcześniej podczas jednej z bitew. Obcięli język, prawą dłoń, przetrzymali w lochach. Zygfryd, aby wyrządzić mu jeszcze większą krzywdę, wypuścił go. Jurand, idąc przez las, spotkał Maćka z Bogdańca, Jagienkę, rozpoznał go Czech, Hlawa, Giermek, Zbyszka z Bogdańca. Opiekowała się nim przez dłuższy czas w Pychowie Jagienka, podczas gdy Maćko wraz ze Zbyszkiem szukali porwanej Danusi. Rycerze wzięli wówczas Zychwyda do niewoli i posłali Jurandowi, aby go osądził, bowiem to on upokorzył Juranda. Tymczasem Jurand postanowił darować mu życie. Wypalone oko, język, obcięta dłoń. Czasami trzeba stuknąć się w piersi, zastanowić się nad swoim życiem duchowym. Bo jeżeli będziemy już po drugiej stronie, już będzie za późno. Dlatego trzeba okazywać miłość wzajemną i żyć według woli Bożej, tak jak Bóg nam nakazuje. Dawid chociaż grzeszył, ale zawsze modlił się o wolę Bożą w jego życiu. Natan przecież jako prorok wcale mógł nie iść do Dawida. Dawid nie zrozumiał swego grzechu wcale. Nawet nie myślał o tym, że on zrobił zło, że on rękoma pogan zamordował męża Betrzeby, Uriasza. On nawet o tym nie pomyślał. Nie pomyślał o tym, że on popełnił grzech będąc z Betrzeby. Nakłonił ją też do grzechu. Nawet myślał, że to wszystko się da ukryć. Ale przed Bogiem nic nie jest ukryte. Bóg wszystko wyjawi i wyprowadzi wszystko na światło dzienne. Wszystkie nasze grzechy, które nie będą wyznane, będą musiały być w jakiś sposób ukryte. To nie są żarty. Dlatego powinniśmy więcej czasu poświęcać na kolana i prosić o kierownictwo Ducha Bożego w naszym życiu. Nie tak jak ja chcę, Panie, ale jak Ty chcesz. Pokaż mi wszystkie ukryte moje grzechy. To jest nasze życie duchowe i chodzenie z Bogiem. I Bóg wybaczył nie tylko ten grzech, chociaż jak wiemy, przeżył ten trudny okres Dawid, ale on jeszcze upadał, jak wiemy, nie raz, ale zawsze przychodził swoimi upadkami do Boga. Chociaż Bóg go dyscyplinował, wychowywał, ale nie był człowiekiem doskonałym, tak jak i my. Ważne tylko, żebyśmy przychodzili ze wszystkim do Boga. Bo przecież jesteśmy Jego dziećmi. A Bóg kocha nas, wychowuje i jeżeli będziemy na Nim polegać, wytrwamy w tej wierze do końca, to przyjmie nas do swojego Królestwa. Amen.